Urodziłem się w wiosce nad Kolumbią, oznajmiłem, a on czekał, co powiem dalej. Mój tata był prawdziwym wodzem i nazywał się Tiah Milatuna, sosna stojąca najwyżej na górze. Choć wcale nie mieszkaliśmy na szczycie góry, pamiętam z dzieciństwa, że był naprawdę ogromny, a potem matka stała się dwa razy większa od niego. No, to musiała być postawna babka. Ile miała wzrostu?
Oj, duża, była duża.
No ale ile mierzyła?
Ile mierzyła? Facet na jarmarku obejrzał ją i powiedział, że ma 1,75 m i waży 59 kg. No ale on jej nie znał. Stawała się coraz większa.
To znaczy?
A w końcu była większa niż tata i ja razem wzięci.
To mówi, że pewnego dnia po prostu zaczęła sobie rosnąć? To ładna historia. Nigdy dotąd nie słyszałem, żeby Indianki robiły coś takiego.
Nie była Indianką, była białą kobietą z The Dales.
A jak się nazywała? Bromden? Poczekaj, teraz zaczynam rozumieć. Zastanawiał się przez chwilę, po czym rzekł, jeśli biała kobieta wychodzi za Indianina, to popełnia mezalians, tak? Dobra, już chyba rozumiem.
Nie, ale to nie tylko przez nią tata tak zmalał. Wszyscy go zadręczali, bo był wielki. Nie zamierzał się ugiąć i robił, co chciał. Dręczyli go, tak samo jak teraz dręczą ciebie.
Kto? Wodzu kto?
Zapytał cicho, poważniejąc nagle. Ludzie kombinatu dręczyli go latami. Przez pewien czas był dość silny, żeby z nimi walczyć. Chcieli, żebyśmy żyli w inspekcjonowanych domach, chcieli odebrać nam wodospad. Nawet niektórzy członkowie plemienia przyłączyli się do kombinatu i też zaczęli dręczyć tatę. Pobito go kilkakrotnie w miasteczku, a raz obcięto mu włosy. O, kombinat jest potężny, potężny. Tata walczył z nim uparcie, ale w końcu tak zmalał przez matkę, że dalej już nie mógł i musiał się poddać.
McMurphy długo milczał, potem podniósł się na łokciu, spojrzał na mnie i zapytał, dlaczego pobito tatę. Wyjaśniłem, że miała to być zapowiedź tego, co go czeka, jeśli nie podpisze papierów i nie odda wszystkiego rządowi. No co miał oddać rządowi?
No wszystko. Plemię, wioskę, wodospady.
A, no to ja teraz sobie przypominam. Mówisz o wodospadach, przy których Indianie łowili łososie dawno, dawno temu. No tak. No ale o ile pamiętam, Indianie dostali wtedy kupę forsy.
No, forsa. To był ich argument. Tata pytał, jak można sprzedać swoje życie? Jak można sprzedać to, czym się jest? Oni nie rozumieli. Nawet członkowie plemienia. Później gromadzili się przed naszymi drzwiami z czekami w rękach i pytali tatę, co mają dalej robić. Chcieli, żeby im powiedział, w co mają inwestować, gdzie iść i czy kupować farmy. Ale był już wtedy za mały, a w dodatku za bardzo pijany. Kombinat go pokonał, bo kombinat wygrywa z każdym. Z tobą też wygra. Nie mogli pozwolić, żeby ktoś taki silny jak tata chodził swobodnie po świecie, jeśli nie był jednym z nich. Chyba to rozumiesz.
No tak, no chyba tak.
Dlatego źle zrobiłeś, że stłukłeś szybę. Teraz wiedzą, że jesteś silny. Teraz muszą cię okiełznać.
Jak dzikiego Mustanga, tak?
Nie, nie, posłuchaj. Mają inne metody, takie, z którymi nie można walczyć. Wsadzają ci różne rzeczy, wmontowują do głowy. Biorą się do roboty, ledwie zobaczą, że będziesz silny. Już jako dziecko instalują ci różne parszywe maszyny, instalują i instalują, aż jesteś załatwiony. Spokojnie, stary Sza. A jeśli usiłujesz walczyć, zamykają.
Spokojnie, wodzu, spokojnie, bądź cicho, chyba cię usłyszeli. McMurphy opadł na poduszkę i leżał bez ruchu. Spostrzegłem, że moja pościel jest mokra od potu. Usłyszałem skrzypnięcie gumowych podeszew. To Czarny z latarką przyszedł sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Udawaliśmy, że śpimy i wreszcie wyszedł.
W końcu tata zaczął pić, szepnąłem.
Nie mogłem przestać mówić, dopóki nie opowiedziałem wszystkiego.
Pamiętam, jak leżał pod cedrami, oślepły od wódki i podnosił butelkę do ust, ale to nie on z niej pił, tylko ona z niego. Wreszcie tak się skurczył, zmarszczył i zżółkł. że nawet psy przestały go poznawać i musieliśmy zawieźć go furgonetką do zakładu w Portland. Tam umarł. Nie, oni nie zabijają, taty nie zabili, ale to, co zrobili, było znacznie gorsze. Nagle poczułem się strasznie śpiący. Nie miałem ochoty dłużej rozmawiać, zacząłem się zastanawiać nad tym, co mówiłem i zdałem sobie sprawę, że nie powiedziałem tego, co zamierzałem.
Gadałem jak wariat, co?
Tak, wozu. McMurphy przekręcił się na łóżku. Gadałeś jak wariat.
No to wszystko nie było to, co chciałem powiedzieć, ale inaczej nie umiałem, plotłem bzdury.
Ja wcale tak nie uważam, gadałeś jak wariat, ale to nie były bzdury. Potem milczał tak długo, że myślałem, iż zasnął. Żałowałem, że nie powiedziałem mu dobranoc. Spojrzałem na niego. Leżał zwrócony do mnie plecami. Już miałem wyciągnąć rękę, kiedy McMurphy nagle się odezwał. — Słuchaj, wodzu! — zawołał, odwracając się do mnie gwałtownie. — Słuchaj, może pojechałbyś jutro z nami na ryby? Nie odpowiedziałem.
— No ja? Szykuje się murowa zabawa. Wiesz pewnie, że mają przyjechać po nas moje dwie ciotki, więc słuchaj, to nie żadne ciotki, tylko zawodowe tancerki, znajome kurwy z Portland. No co ty na to?
Nemu powiedziałem, że jestem w szpitalu na koszt państwa.
No co to ma wspólnego?
No nie mam ani centa.
Aha, mruknął. No to o tym nie pomyślałem.
Znów milczał długo, pocierając palcem bliznę na nosie. Nagle przestał ją pocierać, podniósł się na łokciu i spojrzał na mnie.
Wodzu, rzekł wolno, taksując mnie wzrokiem, czy kiedy byłeś duży, to znaczy kiedy miałeś 2 metry wzrostu i ważyłeś ze 120 kilo, potrafiłeś podnosić takie ciężary jak na przykład konsola w gabinecie hydroterapii?
Zastanawiałem się chwilę. Konsola nie mogła ważyć więcej od blaszanych beczek z ropą, które dźwigałem w wojsku. Odparłem, że kiedyś pewnie tak.
Nadźwignąłbyś ją, gdybyś znów stał się duży?
Powiedziałem, że tak mi się zdaje.
A mnie nie obchodzi, co ci się zdaje, tylko czy gotów jesteś obiecać, że ją podniesiesz, jeśli pomogę ci odzyskać siły? Jeśli mi obiecasz, to mało, że przejdziesz pod moim okiem kurs kulturystyczny, ale na dokładkę pojedziesz za frajer na ryby.
Oblizał wargi i opadł na posłanie.
A ja i tak coś na tym zarobię.
Leżał rechocząc z czegoś, co mu przyszło do głowy. Kiedy zapytałem, jak sprawi, że znów będę duży, przyłożył tylko palec do ust.
Tajemnica, stary, nie mogę ci wyjawić, jak to zrobię. Tego zresztą nie obiecywałem. Ho, nadmuchanie olbrzyma do dawnych rozmiarów to tajemnica, której trzeba strzec pilnie, bo w rękach wroga mogłaby się stać niebezpieczną bronią. Sam nawet nie będziesz wiedział, kiedy się powiększasz, ale daję ci słowo, że jak przejdziesz mój kurs, wszystko się nagle zmieni.
Dwie kurwy przyjadą z Portland i zabiorą nas na ryby. Ledwo mogłem się doczekać, aż o 6:30 zapalą światło. Wstałem z łóżka pierwszy i natychmiast pognałem sprawdzić, czy moje nazwisko rzeczywiście znajduje się na liście wywieszonej przy dyżurce na tablicy ogłoszeń. Lista osób jadących na ryby, oznajmiał nagłówek u góry kartki. Poniżej wpisał się McMurphy, a zaraz pod nim przy jedynce Billy Bibbit. Przy dwójce figurował Harding, przy trójce Fredrickson i tak kolejno do numeru 10, przy którym widniało puste miejsce. Ja byłem wpisany jako ostatni, 9, nie licząc McMurphy'ego, więc naprawdę miałem się wyrwać ze szpitala i pływać kutrem z kurwami. Musiałem to sobie w kółko powtarzać, żeby uwierzyć. McMurphy wyszedł rzucić okiem na listę, wrócił i chciał namówić jeszcze jednego z okresowych. Chodził po sypialni, kopiąc łóżka, w których kilku nadal leżało z kocami naciągniętymi na głowy i opowiadał, jak to wspaniale jest stawiać czoło wichurze, rozszalałym falom i pokrzykując joho, opróżniać butelkę rumu.
No już, Lenie, brakuje mi jednego majtka, żeby skompletować załogę do jasnej cholery, jednego ochotnika.
Ale nie mógł namówić nikogo. Pozostali okresowi dali się zastraszyć wycinkami wielkiej oddziałowej o szalejących ostatnio burzach i zatopionych łodziach. Już wyglądało na to, że nie znajdziemy 10. członka załogi, ale pół godziny później, kiedy staliśmy w kolejce, czekając na otwarcie jadalni, do McMurphy'ego podszedł George Sorensen. Duży, bezzębny, żylasty, stary Szwed, którego czarni przezywali czyściochem, bo miał szmergla na punkcie higieny, nadszedł, szurając nogami, z tułowiem odchylonym do tyłu, się zawsze w ten sposób przeginał, żeby trzymać twarz jak najdalej od osoby, z którą rozmawiał. Stanął przed McMurphym i wymamrotał coś, zasłaniając dłonią usta.
— Co tam mamroczesz, George?
— Robaki — powtórzył George. — Wcale się wam nie przydadzą, nie na łososie.
— mruknął McMurphy. — Robaki? Może i masz rację, George, ale musisz mi powiedzieć, o jakie robaki ci chodzi.
— Ja przed chwilą słyszałem, jak mówiłeś, że pan Bromden poszedł kopać robaki na przynętę.
— No owszem, dziadku, pamiętam.
— Więc wiedz, że na nic się wam nie zdadzą. Teraz jest najlepsza pora na łososie, pewno, ale potrzeba wam śledzi, pewno. Nałapcie śledzi i będziecie mieli przynętę, jak się patrzy, nałowicie pełno ryb.
— Ej, George, zaczekaj. Gadasz, jakbyś się znał na tych sprawach — zawołał za nim McMurphy.
George zawrócił i znów przyczłapał do McMurphy'ego, odchylając się tak bardzo do tyłu, że wyglądał, jakby nie mógł nadążyć za swoimi stopami.
— Pewno, że się znam. 25 lat łowiłem na trolling łososie od Half Moon Bay do Puget Sound. 25 lat łowiłem ryby, zanim się tak ubrudziłem.